Podcast Polskiego Radia.
Moja babcia, która mnie wychowywała od początku, mi mówiła, że jak będę miała 18 lat, to się wyprowadzę, że nawet mi kupi walizkę. Postanowiłam się wyprowadzić do chłopaka, chociaż już później nie było tam za dobrze.
Bardzo młodzi ludzie wchodzący w dorosłość doświadczają chyba jednej z najtrudniejszych sytuacji, jaka może spotkać człowieka. Tak naprawdę nikt się tym nie interesuje, że dziecko, no bo 17-latka jest jeszcze dzieckiem w oczach prawa, mieszka gdzieś w jakimś hostelu. Czasem trzeba się też zamknąć gdzieś tam w jakimś zaciszu pokoju i sobie po prostu popłakać, bo życie nie jest takie kolorowe czasami.
Znieczulica. Nie bądź obojętny.
Dzisiaj w podcaście Znieczulica porozmawiamy o tych niepoliczonych, czyli o młodych osobach w kryzysie bezdomności, a moimi gościniami są Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz Wiktoria, podopieczna tej fundacji. Serdecznie Ci dziękuję za przybycie. No właśnie, bezdomność osób młodych. Dlaczego ten problem jest dalej tabu?
Nie wiem, czy jest tabu, ale na pewno jest tematem trudnym. Trudnym, bo chyba to trochę wstyd, kiedy w Polsce, no, w XXI wieku, kiedy mamy różne rozwiązania, tyle wiemy o świecie, tyle wiemy o problemach, mamy takie zjawisko jak bezdomność bardzo młodych ludzi, 18, 19, 20-letnich, którzy nie mają dachu nad głową, ale bardzo często też tego dachu nad głową i takiego prawdziwego domu nie doświadczyli nigdy. Myślę, że to jest temat trudny, bo on pokazuje trochę, że jako dorośli rodzice, dorośli odpowiedzialni za system, nie zdaliśmy egzaminu w sposób prawidłowy i gdzieś tam przyczyniliśmy się do tego, że bardzo młodzi ludzie wchodzący w dorosłość doświadczają chyba jednej z najtrudniejszych sytuacji, jaka może spotkać człowieka. Bezdomności.
Chociaż jesteśmy w takim czasie, kiedy jest najwięcej instytucji, najgłośniej się mówi, jesteśmy społeczeństwem bardzo przeterapeutyzowanym, a dalej nie zauważamy tych młodych.
Myślę też, że nie zawsze jesteśmy dobrze terapeutyzowanym społeczeństwem. Często młodzież, która trafia pod skrzydła Fundacji Po Drugie, to są osoby, które gdzieś tam ocierały się o ten system pomocowy, które chodziły do psychologów, które przebywały coraz częściej w szpitalach psychiatrycznych, ale gdzieś tam ta oferta, która została do nich skierowana, była niewystarczająca albo zabrakło w niej jakiegoś elementu. Czyli na przykład był psycholog, ale nie było rodzica. Był szpital, ale później nie było dokąd wyjść po tym szpitalu, bo nikt nie rozumiał, dlaczego zachowania tego dziecka, czy już praktycznie osoby dorosłej, no powiedzmy tej 18-letniej, są właśnie takie.
Wiktoria, dlaczego znalazłaś się w kryzysie bezdomności?
Bo ciężko mi było wytrzymać w mojej rodzinie i postanowiłam się wyprowadzić do chłopaka, chociaż już później nie było tam za dobrze, warunki mieszkaniowe też nie były za dobre, więc stwierdziłam, że trzeba coś zmienić w życiu.
A co takiego działo się w domu, że nie mogłaś tam wytrzymać?
Przemoc psychiczna bardzo w moją stronę. Też bałam się bardzo, bo moja babcia, która mnie wychowywała od początku, mi mówiła, że jak będę miała 18 lat, to się wyprowadzę, że nawet mi kupi walizkę. No i bardzo się bałam tego, więc wyprowadziłam się w wieku 17 lat.
Nie chciałaś tam być, nie chciałaś być wyrzucona. Stwierdziłaś, że sama podejmiesz tą decyzję.
Tak.
A na czym polegała ta przemoc psychiczna?
Byłam wyzywana wiele razy. Ignorowana. Nie słuchano mnie.
A korzystałaś z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa?
Korzystałam, ale nie pomagało mi to w żaden sposób i zawsze też byli ci psycholodzy zmieniani.
Czy nie miałaś jednej takiej osoby, której mogłaś zaufać i powierzyć wszystkie swoje problemy?
To ale są takie. Pomyślmy, przepraszam, że wejdę w słowo, ale pomyślmy też o takiej sytuacji, kiedy dziecko dostaje przekaz: niebawem będziesz musiało opuścić dom. Jak tylko skończysz 18 lat, to się żegnamy. Jakże to jest przemocowe, jaki to wywołuje strach. I gdybyśmy się tak głębiej zastanowili, jak wielu jest takich młodych ludzi, dzieci, które dostają taki przekaz. Czy to jest przekaz konstruowany przez opiekuna, babcię, matkę? Takie dzieciaki do nas trafiają. Czy to jest przekaz, który te dzieciaki dostają w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej? Niedługo będziesz musiał się usamodzielnić. Jak nie będziesz się uczył, to nie będziesz mógł u nas mieszkać. Jaka to jest presja? Jaki to musi powodować niepokój w człowieku? Dla każdego z nas, nawet kiedy mamy fajny dom i fajne warunki, ciepło, bezpieczeństwo i tak dalej, jednak jest ten moment tej dorosłości, jest takim momentem trudnym, jest wyzwaniem, jest obciążeniem, ale my wiemy, jak jest dobrze, że mamy na kogo liczyć. Więc wyobraźmy sobie, jaka jest sytuacja i co czuje młody człowiek, który ma lat 18, który nie ma żadnego wsparcia i który słyszy: niedługo kupię ci walizkę.
A dlaczego w ogóle ktoś mówi takie słowa?
Ja tego nie rozumiem. Mi jest bardzo trudno to jakoś przyjąć, chociaż też wiem i to byłoby chyba niesprawiedliwe, gdybyśmy pominęli takie historie, kiedy to dziecko rzeczywiście stwarza poważne problemy, kiedy, bo takie historie też są, kiedy ten rodzic bardzo się stara, jest obecny, próbuje je rozwiązać, ale gdzieś nie znajduje odpowiedniego ratunku. Tak? Trafia na terapeutów, Wiktoria o tym wspomniała, co chwilę zmieniali się psychologowie. Jakże wiele jest też takich historii, gdzie pojawia się bezradność. Ale tutaj możemy znaleźć jakieś wyjaśnienie dla nich.
Dochodzi jeszcze uzależnienie do tego.
Bardzo często właśnie to jest jeszcze ta dodatkowa kwestia uzależnienia i problemy z używkami i powodowane tym wszystkim różne zachowania, tak, okradanie, nie wiem, rodzica, jakaś agresja. Takie historie też są. Niemniej mnie osobiście jakoś najbardziej dotykają te, kiedy to dziecko bez jakiejkolwiek winy, czasem może dziecko z jakimiś trudnościami, ale dobre dziecko, dostaje właśnie taką informację: no, twój czas się kończy. Za chwilę dostaniesz walizkę.
Ty uciekłaś do chłopaka i co było dalej?
No, uciekłam do chłopaka. Mieszkałam z nim tak przez prawie rok. No, ale warunki w miejscu, w którym mieszkałam, to był hotel pracowniczy, nie były za dobre. Też ludzie, którzy tam mieszkali, byli pod wpływem alkoholu, różnych substancji. No i bałam się, że też tam w tamtym towarzystwie się jakoś pójdę w gorszą stronę. I też byłam sama, bo mój chłopak się wyjeżdżał w delegację do pracy. Więc jakby no było ciężko. Chodziłam do pracy, uczyłam się. Ale z czasem no było coraz gorzej, już nie miałam siły po prostu, bo też jeszcze miałam bardzo słaby kontakt z rodziną. I tak.
I wtedy postanowiłaś się wyprowadzić z tego hotelu pracowniczego?
Tak, postanowiłam się wyprowadzić. Nie było to łatwe. Mówiłam też o mojej babci, w jakich warunkach żyje, że jest mi niedobrze. No ale ona w jakiś sposób nie chciała mi pomóc. Zadzwoniłam do mojej koordynatorki z WCPR-u. Mówiłam się z nią na spotkanie, powiedziała mi, żebym pojechała do Fundacji Punktusa i tam mi powiedzieli, że mogę pójść do ośrodka interwencji kryzysowej. Pojechałam tam na 3 dni. Spędziłam tam te 3 dni, dużo rzeczy zobaczyłam, ciężkich bardzo, bo tam mieszkały już takie no dorosłe osoby dosyć, no takie, no, nie za bardzo to było moje towarzystwo, już mamy z dziećmi i ciężko mi było tam, bo już nie umiałam sobie poradzić, bo nie byłam taka samodzielna i było ciężko, ale też dostałam informację, że mogę pójść do domu dla młodzieży. Co prawda, no, bałam się w sumie iść, bo bardzo dużo tych rzeczy zmieniałam w życiu i wszędzie byłam, i w internatach, i właśnie w tym ośrodku, i ciężko mi było znowu coś zaczynać i zmieniać, bo nigdy nic się nie poprawiało, no ale postanowiłam pójść.
A jak znalazłaś fundację po drugie?
Dowiedziałam się od pani z fundacji w Punktusie, że jest taka fundacja i tak.
I
ja może wyjaśnię jedną rzecz, bo tutaj osoby, które nas słuchają, oglądają, mogą nie wiedzieć. Wiktoria była w rodzinie zastępczej. Dzieciaki, które przebywają w rodzinie zastępczej, są też objęte takim wsparciem czy koordynacją powiatowych centrów pomocy rodzinie. W tym przypadku w Warszawie mamy WCPR i WCPR też prowadzi taki punkt pomocowy dla młodzieży pieczowej, który właśnie nazywa się Punktus, i stąd to wsparcie i to, że Wiktoria jakby miała takie miejsce, bo to jest też, myślę, bardzo ważne, do którego mogła się zwrócić w tej sytuacji. Czyli jakby poza tym, że była ta rodzina zastępcza, to była też koordynatorka pieczy, jakaś dodatkowa osoba.
No właśnie,
osoba.
O to chciałem zapytać, czy najczęściej właśnie takie osoby trafiają do fundacji po drugie?
Oj, bardzo różne są te drogi dotarcia. To są czasem właśnie kontakty, które nawiązują z nami koordynatorzy pieczy, czy koordynatorzy informują już tego dorosłego, byłego wychowanka czy wychowankę o fundacji po drugie, ale mamy sporo młodzieży, która dociera do nas tak praktycznie bez żadnego wsparcia innych dorosłych, po prostu wyszukując nas w internecie. Mamy sztuczną inteligencję, jeżeli wpiszemy jestem bezdomny, mam 18 lat, jestem w Warszawie, no to wyskoczy fundacja po drugie i coraz więcej osób właśnie dociera tym kanałem, tak? Same poszukują jakiejś pomocy i wpadają na nas. Potem oczywiście zaraz sprawdzają tutaj sociale, co to się dzieje, jak to wygląda. I myślę, że dzięki temu też, że to robimy i pokazujemy naszą pracę, to ta młodzież chętnie przychodzi.
Zresztą tak wsłuchiwałem się w historię Wiktorii i jak ogromną ktoś musi mieć siłę i wolę, żeby nie wylądować na ulicy, żeby szukać tych wszystkich miejsc. Jak bardzo jest to niezaopiekowany temat, że młoda osoba, często dorosła osoba nie miałaby siły, żeby trafić do was.
Znaczy, w ogóle jak słucham twojej historii, Wiktoria, to ja tutaj jeszcze widzę ten moment, kiedy ty masz tych 17 lat, wyprowadzasz się z domu i tak naprawdę nikt się tym nie interesuje, że dziecko, no bo 17-latka jest jeszcze dzieckiem w oczach prawa, mieszka gdzieś w jakimś hostelu, w którym są złe warunki, i tu dla mnie sytuacja jest dziwna, że gdzieś tam zabrakło chyba tej koordynacji, tego zainteresowania.
Podejście w szkole.
Nie wiem, jak to jest możliwe. To nie jest pierwsza taka historia. Ja pamiętam chłopaka, który do nas trafił, miał już chyba wtedy 19 lat, kiedy do nas przyszedł, ale on od 16 roku życia przestał się uczyć. Przestał chodzić do szkoły i kiedy jakby sprawa została wychwycona, to on był na 2 tygodnie przed 18 rokiem życia, więc jakby już nic się nie zadziało, ale ileś tam miesięcy długich jakby zabrakło tego zainteresowania, że jest jakieś dziecko, które z jakiegoś powodu nie chodzi do szkoły, i on potem był u nas w fundacji przez kilka lat i on robił szkołę podstawową mając lat 20, tak? I skończył tę szkołę podstawową i skończył później jeszcze szkołę średnią, więc jakby dobrze się to skończyło, ale znów jakby to pokazuje, że jest jakiś problem, jest jakaś sytuacja, której system nie wychwytuje i to jest bardzo niepokojące.
Często też osoby młode, które chodzą do szkoły, ukrywają bardzo dobrze swój problem z bezdomnością.
No, ukrywają bezdomność, ukrywają przemoc. To jest, myślę, też trochę historia o tym, że młodym ludziom bardzo brakuje dorosłego, któremu mogą zaufać. Mhm. O tym też trochę Wiktoria powiedziała. Wszyscy się zmieniali, zmieniały się miejsca, zmieniali się ludzie.
To opowiadałaś w szkole kolegom, znajomym, że właśnie masz ten problem, że nie masz gdzie mieszkać? Czy też się tego wstydziłaś i ukrywałaś?
No raczej nie mówiłam. Zawsze mówiłam, że właśnie, że mieszkam u chłopaka i jakby oni nie zwracali na to uwagi, co się dzieje z moją rodziną, czemu tam nie mieszkam i tak.
To może należałoby w szkole też tłumaczyć dzieciom, żeby zwracały uwagę na osoby obok.
No, dzieciom tak, ale z drugiej strony, czy my od dzieci mamy wymagać tego, żeby dzieci robiły robotę za nas dorosłych? Oczywiście to jest super i coraz więcej chyba się takich rzeczy dzieje.
Ale że może nie po to, żeby robiły robotę za nas, tylko żeby też zwracały uwagę na ten problem.
Jasne, tak.
Żeby to nie było coś fajnego w życiu, żeby nie romantyzować tych historii.
Tak, tak, jasne. Ja myślę, że trochę się dzieje w Polsce w tym kierunku, że my zaczynamy edukować uczniów, dzieci no, na różne tematy, takie trudniejsze, społeczne, uwrażliwiać i tak dalej, no ale to w pierwszej kolejności jednak my dorośli powinniśmy zwracać uwagę na różne rzeczy, które są niepokojące, tak? Jeśli dziecko przychodzi do szkoły, nie wiem, zmęczone, brudne, zasypia na lekcji, jest głodne, nie wyciąga tego drugiego śniadania, albo jest agresywne, jest jakieś niespokojne, albo coś nagle zmieniło się w zachowaniach tego dziecka, jest coś nowego, czego wcześniej nie było, to my powinniśmy jednak reagować i to jest, myślę, przede wszystkim nasza odpowiedzialność, ale też jest super, jeżeli uczniowie, koleżanki, koledzy no są empatyczni, są też przygotowani do tego, żeby widzieć, że któryś z moich kolegów no jest w jakiejś trudnej sytuacji, ale znów te dzieciaki muszą wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić, że jest jakaś osoba dorosła, której ja mogę zaufać i która na pewno potraktuje poważnie to, co ja jej powiem.
No i na pewno takie osoby są w fundacji. Po drugie, ja o to chciałem zapytać. Prowadzisz dom dla młodzieży, jest w nim teraz 14 osób. Drugi dom dla młodych, samotnych matek. Skąd w ogóle w tobie pomysł, żeby zaopiekować się tą młodzieżą?
Jeszcze mamy mieszkania dla młodzieży. Tak. To już jest taki kolejny etap. Tak? Zaczynamy od domu dla młodzieży. Tutaj pracujemy z młodzieżą, która doświadcza bezdomności. W tym domu poznajemy się, diagnozujemy problemy, sytuację, z którą dana osoba się do nas zgłosiła. Tam zawsze jest obecny opiekun. Jak wszystko dobrze idzie, młodzież jest już taka zaopiekowana zdrowotnie, ma pracę, ma dochód, fajnie funkcjonuje, to może przejść dalej do mieszkania i to jest taki już ostatni etap, a potem wyfruwa, powiedzmy, na swoje. No i jest też ten dom dla młodych mam. To jest nasza nowa inicjatywa. Działa dosłownie od niedawna. Otworzyliśmy. Więc takie nowe wyzwanie, też bardzo, bardzo trudne, bowiem no jednak mamy tutaj do czynienia z bardzo młodymi kobietami, które mają bardzo złożoną historię.
Dlaczego w ogóle postanowiłaś mają się tym zająć?
Tak, tak, już pamiętam to pytanie. Już do tego wracam, ale chciałam tak powiedzieć, żeby było wiadomo, jakby, jak wygląda to, co robimy. Bo odpowiedź na to drugie pytanie, czy na to pierwsze właściwie podstawowe, jest dosyć prosta. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ja przez wiele lat pracowałam w mediach, zajmowałam się dziennikarstwem takim społecznym, zawsze zaangażowanym, robiłam reportaże, najpierw w radiu, później w telewizji. Jakoś zawsze tak mi było mało. Takie miałam poczucie, że może można byłoby zrobić coś więcej niż tylko opowiedzieć historię. Gdzieś to było we mnie, taka po prostu potrzeba. I w momencie, kiedy założyłam organizację pozarządową, ja nie miałam takiego pomysłu, że ja porzucę dziennikarstwo. Ja bardzo lubiłam tę pracę, ona mi też dawała dużo radości. Ale kiedy zaczęłam tę organizację tworzyć, odkrywać te wszystkie problemy, poznawać tych młodych ludzi, no to zobaczyłam, że ja jednak jestem tylko jedną osobą i nie da się zrobić więcej. Trzeba się skupić na jednej rzeczy i postarać się zrobić to, jak najlepiej się da. No i tak to chyba się zadziało.
Jak wygląda ta ścieżka? Bo już zaczęłaś o tym mówić. Mhm. Ktoś trafia najpierw do domu dla młodzieży i co się wtedy dzieje?
No wtedy zaczynamy się poznawać. Wtedy zaczynamy się poznawać, no bo też wyobraźcie sobie taką sytuację, że no jesteście na tej ulicy, nie macie nic, przychodzicie na jakąś rozmowę do organizacji, to czy zawsze powiecie prawdę? No, zwykle jest tak, że młodzież, kiedy przychodzi do nas na to pierwsze spotkanie, trochę lepiej o sobie stara się mówić. Ja to rozumiem, ja tego absolutnie nie oceniam, nie uważam, że to jest coś...
Kontaktujecie się też z rodzinami?
Nie. Nie, my bazujemy, to znaczy zdarza się, że kontaktujemy się, też nie powiem, że nigdy, ale generalnie co do zasady bazujemy na tym, co nam powie młody człowiek. On też ma prawo nie życzyć sobie kontaktu z rodziną, nie wiem, z domem dziecka, w którym był, czy z placówką. My go bierzemy takiego, jak on nam się przedstawia, tak? I często jest tak, że nie wszystko, o czym nam opowiada, później się potwierdza w tej naszej pracy. Więc ten pierwszy etap naszej pracy w domu dla młodzieży to jest taki etap poznawania się. Ale też dla tego młodego człowieka czasem to jest taki pierwszy moment zatrzymania, poczucia się bezpiecznie, poczucia, że aha, jutro rano wstanę i na pewno będzie śniadanie. Aha, będę się wieczorem kładł do łóżka i na pewno będę mógł wziąć kąpiel. Czyli to też jest taki ważny czas, żeby chociaż na chwilę po jakimś tam trudnym okresie w życiu poczuć się stabilnie.
Ty pamiętasz swój pierwszy dzień? Jak on wyglądał?
Tak, pamiętam. No fajnie wyglądał. Osoby mieszkające w domu dla młodzieży bardzo mnie wspierały, dużo ze mną rozmawiały, też mnie poznawały i miały bardzo miłe podejście, tak samo jak i wychowawcy. I miło mi się tam spędziło pierwszy dzień, mimo tego, że bardzo się bałam i stresowałam i wpadałam w wielką panikę, że ja sobie nie poradzę, że tu jest tyle osób nowych i... No ale jakoś mi się udało.
Ja też pamiętam, jak Wiktoria do nas trafiła. To jest już nie ta sama Wiktoria. Ona dzisiaj więcej mówi, jest bardziej taka otwarta i myślę bardziej odważna. No sam fakt, że tutaj z nami jest, to jest przecież bardzo odważne. Ale ja pamiętam, nie wiem, czy to był pierwszy dzień, czy jakiś tam dziesiąty dzień twojego pobytu, ale zaczęłyśmy mówić, ile ty masz rzeczy do zrobienia. Że tutaj trzeba tą szkołę wyjaśnić, że trzeba złożyć wniosek o lokal, że trzeba tam terapię ogarnąć i tak dalej. Ja pamiętam, że Wiktoria tak siadła i powiedziała, ale tego jest dużo, to ja nie dam rady. Ja mówię, Wiktoria, ale poczekaj, to nie wszystko jednego dnia, to będziemy po kolei robić, pamiętasz?
No, pamiętam.
Po kolei będziemy, no już część rzeczy mamy odhaczone na tej liście, co?
Co jest odhaczone?
No.
Szkoła już jest, zaczęłam tam dalej kontynuować. Pracę w końcu znalazłam po 2 miesiącach, bo było bardzo ciężko znaleźć pracę, bo jak szkołę miałam w weekendy, to większość szefów mówiło, że oni chcą przez cały tydzień, żebym pracowała, no więc było bardzo ciężko, ale wreszcie znalazłam.
Ja też byłaś bardzo dzielna, bo szukałaś rzeczywiście intensywnie, to nie było takie, że czas przelatuje przez palce, jeździłaś na te rozmowy, bardzo się starałaś, no i widzisz, jak się człowiek stara, jak się przyłoży, to prędzej czy później gdzieś tam jest ta nagroda.
Ale chyba nie każdy jest taki jak Wiktoria, który trafia do fundacji.
Oj, każdy jest inny. Są osoby, które myślę mogłyby zrobić więcej, ale z jakiegoś powodu nie ruszają do przodu. Może mają złe nawyki, złe przyzwyczajenia.
Czasem, uzależnieni od czasem narkotyków,
też
alkoholu.
Jak najbardziej mamy takie osoby, które są uzależnione, ale tutaj paradoksalnie może to zabrzmi, ale historia jest dosyć prosta, bo my jednak mamy taką zasadę, że u nas nie wolno być pod wpływem alkoholu czy innych substancji. My to badamy na obecność alkoholu, narkotyków, wyrywkowo takie testy robimy. Oczywiście to się odbywa za zgodą naszych mieszkańców, no ale też muszą wyrazić taką zgodę, bo inaczej nie będą u nas mogli być. Więc to jest tak, że jeżeli ktoś jest uzależniony i nawet neguje, mówi, że nie, ja dam radę, ja sobie poradzę, ja wytrzymam, ja mam tutaj priorytety, pójdę do pracy, to prędzej czy później polegnie. Tak? Jednak to jest bardzo podstępna, okrutna choroba, bardzo trudna i takie osoby zwykle sobie nie radzą, ale wtedy my mamy pretekst do tego, żeby zacząć pracować na rzecz zdrowienia, czyli skupić się na tym, nie że ty teraz będziesz pracował, bo za chwilę tą pracę stracisz, tak? Bo za chwilę ten incydent się powtórzy, bo to nie jest u ciebie incydentalne, tak? U ciebie to jest jednak o chorobie. I staramy się takie osoby dopilotować do podjęcia terapii leczenia uzależnień i muszę powiedzieć, że nam się to czasem udaje ku naszej wielkiej radości. Są wśród naszych uczestników wsparcia tacy młodzi ludzie, którzy terapię skończyli, którzy dbają o swoje zdrowie, którzy rozumieją i widzą korzyści, jakie przynosi im trzeźwe życie.
Bo namówienie na terapię to jedno, ale też to są osoby, które często nie poznały prawdziwej rodziny, prawdziwego domu. Jak jest... nauczyć młodzież nawet samego dbania o ten dom, żeby posprzątać, żeby coś ugotować?
No to wczoraj chyba o tym rozmawialiśmy trochę. Tak, to jest trudne, to jest wyzwanie. My staramy się to robić. Myślę, że to jest dobry na to pomysł. Po prostu tworząc dom. I tworząc taką atmosferę i starając się tak być z tą młodzieżą, żeby ona poczuła, że po pierwsze nam na niej zależy. Że widzimy w każdym jednym człowieku jakby osobną osobę. Tak, że nie traktujemy tej młodzieży jako grupę, że wy. Tylko, że jesteś ty, Wiktoria, jest Patryk, nie wiem, Michał, Marcin i tak dalej, i tak dalej. I staramy się też, że jakby modelować te zachowania i pokazywać, jak ma wyglądać to codzienne życie, tak? Że fajnie jest, jak ładnie nakryjemy do stołu, że fajnie jest, jak sobie posadzimy bratki przed domem, bo przyszła wiosna, że fajnie jest celebrować różne małe chwile, dbać o szczegóły. No i też chyba to, że my jednak towarzyszymy w różnych sytuacjach, że jesteśmy obecni, że w domu opiekun jest 24 na dobę, że to są osoby stałe, przewidywalne, gdzieś tam bezpieczne i dające poczucie bezpieczeństwa. I to jest, myślę, to, co pozwala czasami małymi krokami, nie od razu, bo przychodzą osoby, które wychodzą z założenia, mi się należy, bo na przykład, nie wiem, wychowywały się zawsze w jakiejś instytucji, tam bułki wyskakiwały z okienka razem z zupą na obiad, tak? Są osoby, które też boją się trochę tego ciepła i ponieważ często doświadczały takich sytuacji, że coś im obiecywano, że już będzie lepiej, że ty jesteś dla mnie ważny, a potem nagle to traciły, to one sprawdzają i zachowują się niewłaściwie, bo chcą sprawdzić, czy znowu zostaną odrzucone. Tak więc to jest bardzo, bardzo trudne, ale myślę, że taka metoda miłości, jakkolwiek to może brzmi patetycznie, jest najlepszą metodą, ale miłość to też jest taka historia o tym, że ja nie zawsze mam być miła dla Wiktorii. Ja mam być dla Wiktorii wsparciem, ale ja też muszę być wobec niej szczera i jeżeli coś się dzieje źle, to po prostu z nią o tym porozmawiać i jej to pokazać. Tak samo zresztą wychowujemy własne dzieci.
Dla ciebie jest to ważne, Wiktoria?
Tak.
Jak wygląda taki normalny dzień w domu, w fundacji?
No to wstajemy, jesteśmy budzeni, zazwyczaj o 8 są pobudki. Do 8:15 musimy się podpisać na dół, zejść na listę na lodówce. Zjemy śniadanie, później oczywiście sami sobie szykujemy.
Ale czasami któryś z opiekunów zrobi wam jakieś jajo, chlebki, jakieś takie historie są.
Sam to widziałem.
Później idziemy po leki, jeżeli ktoś się ma. No i co? No i dalej są plany dnia. Nie wiem, ktoś idzie do szkoły, ktoś idzie do pracy, ktoś szuka tej pracy, ktoś załatwia jakieś sprawy. A później już jak wraca do domu, no to spędzamy razem ten czas tak ze sobą. Wychodzimy na spacer, czasami coś się dzieje. W weekendy, w sobotę mamy takie generalne sprzątanie, że wszyscy sprzątamy cały dom i uważam, że to jest bardzo dobre, bo przynajmniej się uczymy tego wszystkiego, że jakby mieszkamy w miejscu i powinniśmy o to miejsce też dbać. Też mamy coś takiego jak grupa wsparcia, że przychodzą do nas różni ludzie i też nam opowiadają swoje różne historie i to jest bardzo ciekawe. A w niedzielę mamy taki czas dla siebie, że możemy sobie wyjść, gdzieś spędzić czas poza domem i tak.
Ty jak długo jesteś w domu fundacji?
4 miesiące.
Jak długo są podopieczni najczęściej?
Bardzo różnie. Są takie osoby, które są z nami naprawdę długo, nawet kilka lat. Tak? Mieszka u nas Przemek. Przemek jest już 3 lata z nami. Ale są takie osoby, które na przykład trafiają do domu i powiedzmy po 2 miesiącach już są gotowe do tego, żeby pójść dalej. Każdy człowiek ma jakiś tam swój inny rytm. Jeden potrzebuje więcej tego wsparcia, czy więcej czasu na to, żeby coś zrobić. Inny ma więcej zasobów i umiejętności, jest bardziej, nie wiem, zmotywowany, jakoś tam lepiej może mu się wcześniej to życie układało. Także my nie mamy żadnych jakichś takich ram, że to ma trwać tyle. Tak? No Wiktoria do nas trafiła mając lat 18, więc ja nie mam takiego oczekiwania i myślę, że nikt nie ma, że my musimy tu jakieś przyspieszenie super zastosować, bo już właściwie to musisz się za chwileczkę przenieść do mieszkania. Ja myślę, że ten moment takiego wyprowadzenia się od nas dobrze, jeżeli jest takim momentem, gdzie my wszyscy czujemy, że wszystko się zgadza, że ta osoba jest już gotowa i że my mamy takie poczucie jednak spokoju, że ona sobie poradzi. Oczywiście jak ktoś trafia do mieszkania, to nadal jest wsparcie naszej organizacji. Tam też są opiekunowie, którzy przychodzą, odwiedzają, ale już nie tak bardzo intensywnie to wygląda.
Ten kolejny krok to jest mieszkanie fundacji, czy to jest już mieszkanie na przykład
mieszkanie
jakieś
fundacji,
socjalne?
Mieszkanie które... fundacji. Mieszkanie fundacji. No gdyby się tak zdarzyło, że ktoś dostanie mieszkanie socjalne w tak szybkim tempie, no to pewnie to mógłby się wyprowadzić, ale zwykle się, tak, zwykle się jednak troszkę na to czeka.
I co potem?
No i potem to jest różnie. Osoby, które opuszczają fundację, jakby zakończyły powiedzmy cały nasz program, to często nie są osoby, które mają poczucie takie, że były w jakimś programie, tylko to są osoby, które się z nami po prostu związały, dla których my jesteśmy też takimi znaczącymi osobami. Fundacja jest ważnym miejscem, więc to nie jest tak, że one od razu znikają i idą do swojego życia. Bardzo często pozostają z nami w kontakcie, przychodzą do nas na święta, wpadają na kawę, czy zapraszają nas do siebie, bo dostali mieszkanie i chcą pokazać, albo zapraszają na swoje wesele, czy wysyłają, nie wiem, zdjęcia dziecka, które się urodziło, ale z czasem gdzieś tam oczywiście te relacje się rozluźniają. Organizacja ma już 15 lat, więc osób, które nas opuściły, jest naprawdę bardzo wiele, nie mam pojęcia ile. I to też jest okej. Jakby my nie mamy takiego oczekiwania, że każdy, kto korzystał z naszej pomocy, z naszego wsparcia, ma do końca życia nam dziękować i wszystkim opowiadać, że gdyby nie fundacja po drugie. My się cieszymy, jeżeli sobie poradził. To jest naprawdę super.
Jakie masz plany na dalsze życie, Wiktorio?
Dalsze życie? No nie wiem, jak już utrzymam tą stałą pracę, dalej będę chodzić do szkoły. Jak się przeniosę na mieszkanie treningowe, to postaram się no, jak najdłużej, żeby o to wszystko dalej zadbać, żeby tego nie zawalić znowu. No i też będę czekała na mieszkanie socjalne. Nie wiem, kiedy to będzie, czy się doczekam. Jak nie, to sobie jakieś mieszkanie wynajmę, zaoszczędzę sobie pieniądze. No i też chciałabym się długo uczyć przez... No dosyć długo, dłużej niż nawet jak skończę szkołę, to żeby mieć to wykształcenie coraz wyższe.
A jakie byś chciała mieć wykształcenie? Co byś chciała robić?
Na razie jestem w gastronomii, ale co będzie dalej, to jeszcze nie wiem.
Czyli kucharz.
Tak, już kucharza mam.
Mhm. Czyli praca bardziej u kogoś w restauracji, czy myślisz w ogóle o tym, żeby kiedyś mieć swoją własną?
Myślałam o tym, żeby mieć własną, ale to jest bardzo duża odpowiedzialność i nie wiem, czy w tej branży bym się odnalazła, ale zawsze może być coś innego.
A praca, którą udało ci się znaleźć, to jest właśnie praca w gastronomii?
Tak, w gastronomii teraz pracuję.
Ale Wiktoria też bardzo pięknie śpiewa. Więc kto wie, może jeszcze pójdziemy w tym kierunku.
Śpiewający kucharze.
Nie, ja myślę, że nawet coś bardziej takiego, bo naprawdę bardzo, bardzo pięknie śpiewa. Nie będziemy cię prosić o to, żebyś śpiewała teraz, myślę, bo to byłoby pewnie trudne, ale jak tutaj jechałyśmy do studia, to też rozmawiałyśmy o tym, że może jakieś lekcje śpiewu byśmy zorganizowali, bo jest potencjał, więc też warto próbować. Tak? To jest też właśnie ważna, myślę, rzecz w naszej organizacji, że my staramy się, mówiłam trochę o tym, patrzeć na to, co jeszcze możemy temu młodemu człowiekowi zaoferować, tak? Gdzieś tam, jeżeli ktoś ma jakiś talent, pasję, chęć do rozwijania tego, to staramy się też znaleźć coś, co mogłoby w tym pomóc.
A jeszcze chciałem zapytać o jedno, bo jest taki mit, że osoby młode w kryzysie bezdomności to najczęściej są osoby po domu dziecka albo po domu poprawczym. To faktycznie tak jest? Czy...
Kiedy zakładałam organizację, to faktycznie większość młodych ludzi, którzy do nas trafiali, to były osoby po jakiejś tam opiece systemowej. Czy to były placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, czy to była też ta działka, powiedzmy, resocjalizacyjna. I trudno mi powiedzieć, czy to jest wynik jakiejś zmiany, czy po prostu my byliśmy na początku tej drogi i takie osoby się do nas zgłaszały, ale w tej chwili ponad połowa uczestników naszego wsparcia to są osoby, które nigdy nie były w pieczy, a może powinny, nigdy też nie były w żadnej innej placówce i nigdy nie doświadczyły systemowej opieki. I takich osób, no takie mam odczucie, jest coraz więcej. Osób, które wychowywały się w rodzinie, w której były problemy, ale nikt tych problemów nie zobaczył. Które mają coraz częściej całkiem spoko funkcjonujący dom, jeżeli byśmy tak na te zewnętrzne rzeczy popatrzyli. Tak? Tam są jakieś pieniądze, są jakieś samochody i nawet wakacje zagraniczne, a jednak nie ma miłości, bliskości, zrozumienia, jest obojętność, jest pustka. Coraz więcej jest takiej młodzieży.
Kryzys rodziny.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. I tu nie chciałabym nikogo oceniać, bo myślę, że dorośli też często potrzebują pomocy i zrozumienia i też tego nie mają, tak? Więc to jest trudne, ale coś takiego się dzieje, że radzimy sobie coraz gorzej.
A zdarzają się takie przypadki, że podopieczni wracają do swoich rodzin i ta relacja jest naprawiona?
Tak, tak. I to jest super. I to jest super. Na początku pytałeś, czy się kontaktujemy z rodzinami. No właśnie, tak. Czasem się kontaktujemy, bo widzimy, że tam jest rodzina, która by chciała, ale nie potrafi. Która potrzebuje czasem jakiejś pomocy, odciążenia od różnych spraw, ale to jest rodzina, która... nie odcina się od odpowiedzialności. To jest rodzina, która jest obecna, która uczestniczy w jakimś procesie terapeutycznym, która, kiedy my zmotywujemy, nie wiem, syna do tego, żeby podjął terapię uzależnień, to tata z mamą przyjeżdżają i wiozą to dziecko do ośrodka, a potem wysyłają temu dziecku paczki. Są takie historie i to jest też fajne, bo wtedy my mamy poczucie, że udało się naprawić jakiś system i to ma naprawdę ogromną wartość.
A są takie historie, że ktoś młody świadomie mówi, ja jednak wracam na ulicę?
O tak. Są takie historie i one są różne. Od takich historii, że jednak ja będę ćpał i to jest moje życie i życie na skróty i łatwe pieniądze i melanż. I te historie mają taki kawałek nadziei, że ten melanż już tak się... zrobi tak grubym melanżem, że jednak ta osoba wróci, bo czegoś się od nas dowiedziała i poprosi o pomoc i będzie chciała podjąć leczenie. Ale są też takie historie i te bolą mnie niezwykle, kiedy mamy do czynienia z osobami no, mającymi poważne problemy zdrowia psychicznego. I ja nie wiem, ja nie umiem tego ocenić. Czy ten wybór, że ja idę na ulicę, to jest tak naprawdę wybór tej osoby. Z drugiej strony muszę uszanować to, nie mam możliwości zatrzymać, ale było kilka takich sytuacji, kiedy ktoś tak po prostu pakował się nagle i to była zima albo ponura jesień i sobie od nas wychodził bez pieniędzy, bez niczego i no bywały takie momenty i to jest przykre.
Jak wy sobie w ogóle radzicie z tym? Przechodzi ktoś młody, nawiązuje się jakaś więź i nagle ktoś właśnie mówi, wracam na ulicę, zrywa kontakt.
No to są takie trudne sytuacje, ale też my na co dzień mamy dużo trudnych, różnych sytuacji. No jakby to życie biegnie. Oczywiście jako zespół korzystamy z superwizji. Też mamy takie interwizje, takie cotygodniowe spotkania, zebrania. Myślę też, że jako zespół lubimy się po prostu i wspieramy się i odgadujemy takie historie, no ale czasem trzeba się też zamknąć gdzieś tam w jakimś zaciszu pokoju i sobie po prostu popłakać. Bo życie nie jest takie kolorowe czasami.
Ten System po drugie, bardzo dobrze funkcjonuje w Warszawie. Dlaczego nie jest to ogólnopolski system?
A to chyba nie do mnie pytanie. Ja bardzo bym chciała, napisałyśmy z profesor Renatą Szczepanik z Uniwersytetu Łódzkiego taką publikację Metoda po drugie, w której opisałyśmy dokładnie jakby drogę mojej organizacji do tego, jak pomagać młodzieży doświadczającej bezdomności, w której też napisałyśmy, że w ogóle taka młodzież hello jest, tak, że jest taki problem, trzeba się nad nim pochylić. Pokazałyśmy w tej publikacji to, jak my uczyliśmy się, jak pomagać młodzieży, że cały ten model po drugie, on został zbudowany na podążaniu za potrzebą, a nie na wymyślaniu sobie jakiejś historii, że ma być tak albo ma być tak. Ta publikacja jest szeroko upowszechniana przez nas. Organizujemy spotkania, konferencje, rozmawiamy z Ministerstwem Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Jeśli jest taka możliwość, zapraszamy do naszego domu również polityków po to, żeby zobaczyli problem, sytuację, poznali nasze rozwiązania. No i cóż, no i mamy nadzieję, że przyjdzie taki moment, my na pewno będziemy prowadzić takie działania rzecznicze w tej sprawie, że w Polsce zaczną powstawać rozwiązania, które będą stricte skierowane do młodych ludzi w sytuacji bezdomności. Jakie to jest ważne? Mówiła o tym Wiktoria, tak, że trafiłaś do ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie były inne osoby, już dorosłe kobiety z dziećmi. Trudno się było tobie tam odnaleźć, a jednak w domu dla młodzieży spotkałaś się z rówieśnikami. Tak? I to jest, myślę, bardzo ważne, jeżeli nam ten problem narasta, tej bezdomności młodych ludzi. Dodatkowo mamy w ogóle problem z młodymi ludźmi w tym znaczeniu, że mamy niż demograficzny. No powinniśmy o tych młodych ludzi zadbać. Mam ogromną nadzieję, że to się kiedyś uda i domy dla młodzieży, czy inne też rozwiązania, które będą kierowane do tej konkretnej grupy, pojawią się w Polsce.
Czy młodzież, która mieszka w domu fundacji, już ma pracę, też się dokłada do działania tego domu?
Tak, z tym dokładaniem no, to jest trudne, różnie to bywa, bo to też nie jest tak, że ci młodzi ludzie idą do pracy, od razu tą pracę potrafią utrzymać. To jest czasem jakaś taka długa historia, ale co do zasady my oczekujemy tego, żeby uczestnicy, którzy już mają dochód, dokładali się do swojego utrzymania. To jest bardziej o tym, że to jest lekcja, że jednak w życiu trzeba pracować i płacić za różne rzeczy. Ale ja to też tak czytam, że to jest troszeczkę takie godnościowe. Jeżeli ja się dokładam i otwieram lodówkę, to jakoś tak chyba łatwiej z tej lodówki wyjmować jedzenie, czy korzystać, nie wiem, z szamponu, czy płynu do prania. No myślę, że to jest ważne.
Tak to wygląda?
No tak, trzeba się dokładać. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, żeby się dokładać. Ponieważ no, nie wszystko w życiu jest za darmo i też jak kiedyś nawet opuścimy dom i będzie trzeba co do czego zapłacić jakieś rachunki, no to będziemy musieli się z tego wywiązać.
W domu jest jedzenie, wszystko jest gdzieś tam kupione. Oczywiście to jedzenie jest też, czasami tam młodzież też pójdzie do sklepu, pomoże w tych zakupach, ale raczej to jest tutaj po naszej stronie. My na początku, jak otworzyliśmy dom, to mieliśmy taki system, że jakby każdy sobie, no ale okazało się, że to jest bardzo nieekonomiczny system, tak? No bo ile razy ten garnek ma pracować, ta kuchenka ma pracować, jednak przygotowanie wspólnego obiadu no jest bardziej opłacalne, ale też trzeba powiedzieć, że my staramy się te zakupy robić jakby z takim, no pod kątem tego, co nasza młodzież je. Czyli wiadomo, że musi być żółty serek. Tak? Bo to jest podstawa. Fajnie, jak są parówki. Warzywa mogą być,
ale niekoniecznie.
Ale bez przesady. Tak? Więc oczywiście my staramy się, żeby młodzież jednak też jadła zdrowe rzeczy i te warzywa są tam podsuwane. Ale to my robimy to zaopatrzenie.
Gdyby ktoś chciał wesprzeć fundację po drugie, w jaki sposób może?
Teraz myślę, jest dobry czas na przekazywanie 1,5% podatku. Jeszcze do końca kwietnia można to robić, więc bardzo serdecznie zapraszam. Prowadzimy też swój profil na Patronite, więc nawet 10 zł miesięcznie, ale to jest super sprawa. Ważne, żeby regularnie można wpłacić na rzecz naszej organizacji, ale też zachęcam do śledzenia naszych social mediów. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie i tam piszemy o różnych potrzebach i opowiadamy o naszej pracy. Myślę, że z dużą otwartością, szczerością. No i mam nadzieję, że ktoś zechce dołączyć i wspierać młodzież.
Ważniejsze jest to wsparcie finansowe czy materialne, jeśli chodzi o rzeczy?
Myślę, że materialne, takie rzeczowe też wsparcie jest jak najbardziej okej. My na przykład dostajemy od różnych firm, nie wiem, jedzenie, kosmetyki. To są super środki czystości, to są super sprawy, które bardzo nam pomagają w codzienności. Można do nas przynosić ubrania, ale uwaga, tylko raz w miesiącu, bo byliśmy tymi ubraniami po prostu przykryci. Bardzo często jest tak, że ludzie myślą, aha,
pierwsza rzecz, jak pomagają Polacy ubraniami.
Ubrania, no te ubrania też przychodziły różne, czasami piękne, pachnące, wyprasowane i zadbane, a czasami naprawdę tak przykro było otwierać niektóre paczki, więc w tej chwili tylko raz w miesiącu te ubrania przyjmujemy, ale czasem myślę, że takim naprawdę dobrym sposobem jest podzielenie się jednak środkami finansowymi, bo my wiemy, co z tymi pieniędzmi jakby zrobić, jak je spożytkować na rzecz tych młodych ludzi. Na przykład może zasponsorować Wiktorii lekcję śpiewu, tak? Czy zrobić coś zupełnie, nie wiem, nieprzewidzianego w ramach innej puli budżetowej. Także bardzo zachęcam do tego Patronite'a, chociażby tych 20 czy 50 zł miesięcznie.
To jeszcze tak na koniec zapytam, Wiktoria, co w tobie się zmieniło przez te miesiące, jak jesteś w domu? Po drugie, za co jesteś wdzięczna też fundacji? Agnieszce.
Ja myślę, że na początku jestem wdzięczna za to, że jakoś się tak podniosłam, te swoje zdrowie psychiczne naprawiłam, bo było mi bardzo ciężko do czegokolwiek się zmotywować. To pierwsze. Druga rzecz, że tą szkołę sobie załatwiłam w końcu, że zaczęłam znowu do niej chodzić, mimo tego, że już po prostu nie chciałam nigdzie iść. Pracę też, no i że jednak ktoś stał i czuwał nade mną i że no nie jestem w tym sama tak naprawdę, bo sama jakbym była, no to bym pewnie zrezygnowała ze wszystkiego, bo już tak było, ale się jakoś nie poddałam.
Ogromny szacunek w ogóle za to twoje uparcie w tym dążeniu do lepszego jutra. To jest ta największa satysfakcja? Właśnie takie słowa, jak się słyszy od podopiecznych?
Ja to mniej o słowa, bardziej o czyny jednak, bo różne słowa słyszę w mojej pracy, ale oczywiście, że się cieszę bardzo i naprawdę widzę zmiany u Wiktorii, ale też u wielu innych osób, które do nas przychodzą. No i to jest największa radość. Tak, no przecież chodzi nam o to, żeby ci ludzie się podnieśli, żeby ogarnęli swoje życie, żeby mieli dobrą przyszłość, dobrą dorosłość, żeby nie kradli, żeby nie ćpali, żeby jeżeli chorują, wiedzieli, jak zadbać o swoje zdrowie i jak żyć z tymi trudnościami, które ich spotykają. Więc tak, cieszę się, zawsze się cieszę, kiedy im dobrze idzie.
I trzymamy za to kciuki. Bardzo. Serdecznie wam dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.